Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Renata Reda, dzień dobry. W dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie mówić będziemy o krwi pępowinowej. Czy warto o nią zadbać przy narodzinach dziecka? Gośćmi Polskiego Radia Białystok są lekarz kierujący kliniką perinatologii i położnictwa ze Szkołą Rodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Jerzy Przepieść. Dzień dobry. Położna oddziałowa bloku porodowego tejże kliniki, Monika Sidorczuk. Witam panią.
Dzień dobry.
Oraz przyszła mama, Urszula Sobolewska.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Już niedługo będzie pani mamą, 35. tydzień ciąży, niedługo na świat przyjdzie dziecko. Dlaczego planuje pani zadbać o krew pępowinową?
Myślę, że jak każdy rodzic, każdy się ze mną też zgodzi, że dbamy o to, żeby nasze dziecko miało wszystko co najlepsze i chcemy zadbać o bezpieczeństwo, zagwarantować bezpieczeństwo naszemu dziecku. I z tego powodu pierwszym takim momentem, kiedy możemy to zrobić, jest właśnie zabezpieczenie krwi pępowinowej.
A to jest pani pierwsze dziecko?
Tak, pierwsze dziecko.
I stara się pani jak najbardziej, żeby wszystko było doskonale. Tak. A gdzie, kiedy i co usłyszała pani o krwi pępowinowej?
O krwi pępowinowej i o banku komórek macierzystych słyszeliśmy z mężem już wcześniej. Natomiast taką pierwszą styczność mieliśmy podczas zajęć w szkole rodzenia, na które zajęcia została zaproszona pani z Banku Komórek Macierzystych i w precyzyjny sposób doskonale nam przedstawiła wszystkie potrzebne informacje.
Na przykład jakie? Czego się pani dowiedziała i co było najbardziej pomocne w podjęciu tej decyzji?
Najbardziej pomocne w jakich chorobach, tak? Te komórki macierzyste są potrzebne do leczenia, do terapii. Też przedstawiła nam cały szereg rejestracji, tak, prosty sposób zarejestrowania, podpisania umowy oraz cały przebieg, tak, zabezpieczenia tej krwi pępowinowej oraz kwestia finansowa, no bo to dla każdego rodzica też jest ważna.
A o jakich
rzecz.
Chorobach się pani dowiedziała, że ta krew może być pomocna?
O chorobach onkologicznych, krwiotwórczych różnych, tak? Więc akurat u nas w rodzinie, czy z mojej strony, czy ze strony męża, nie występują takie choroby, ale chcieliśmy zabezpieczyć się w tej kwestii, żeby wszystko było tak, jak trzeba.
Eksperci mówią, że krew pępowinowa jest źródłem komórek krwiotwórczych wykorzystywanych do leczenia co najmniej 80 chorób zagrażających życiu, a jej potencjał jest jeszcze większy. To jak to z tym jest, panie doktorze?
To znaczy tak, te 80 schorzeń jest przynajmniej w Polsce finansowane, leczenie za pomocą komórek macierzystych jest finansowane ze środków NFZ, bo bank komórek macierzystych jest firmą prywatną, czyli tu już pani wspominała, że to jest, wiąże się z pewnymi opłatami, tak? Nie takimi dramatycznymi, natomiast tak naprawdę to są pewne wskazania nawet do pobrania, co formułuje nawet tak nieprzychylnie patrzące bankowaniu krwi pępowinowej Amerykańskie Towarzystwo Położników i Ginekologów i Pediatrów, Akademia Pediatrii, Amerykańska Akademia Pediatrii, oni wskazują na kilka schorzeń, które uzasadniają prawie że konieczność czy potrzebę pobrania takiej krwi pępowinowej. To są choroby dotyczące, występujące przede wszystkim rodzinnie, to znaczy chodzi o rodzeństwo bądź rodziców, bo te komórki można wykorzystać w najbliższych relacjach, tych pokrewieństwa. I to są różnego rodzaju białaczki, niedokrwistości, chłoniaki. To jest jakby tak podstawowa grupa, czyli osoby, u których można spodziewać się, że będzie konieczny przeszczep szpiku, tak tradycyjna metoda transplantacji, to zaleca im się pobranie jakby tam kolejnej ciąży, mówimy o rodzicach, z myślą o wykorzystaniu w tej najbliższej rodzinie. To jest jedna rzecz. Ale na tym się nie zamyka cała historia, na tylko tych schorzeniach krwi, ponieważ dochodzą również tak zwane wrodzone błędy metaboliczne, niektóre choroby genetyczne. W związku z poszerzeniem jakby zakresu tego pobierania materiału tkankowego pobiera się również sznur pępowinowy, łożysko. Otwierają się możliwości leczenia schorzeń o typie neurologicznym, na przykład stwardnienie rozsiane. My nie mówimy na razie o jakichś spektakularnych efektach. to jest ciągle na etapie pewnego eksperymentu. Nie mylmy tego z eksperymentem na ludziach, ale tu chodzi o to, że to nie są jeszcze takie rutynowe metody leczenia. Jeżeli chodzi o transplantację komórek tych krwiotwórczych, czyli komórek macierzystych krwiotwórczych, no to tam są rzeczywiście bardzo dobre wyniki leczenia z całkowitym wyleczeniem albo długoletnią remisją, co jest, no jest to porównywalne, powiedziałbym nawet, wyniki są lepsze niż transplantacje szpiku, z którym jest kłopot, bo to trzeba znaleźć dawcę, dobrać. I tam jest jeszcze kwestia bardzo istotna, że zdecydowanie łatwiej jest dobrać tak zwaną zgodność tkankową, są antygeny zgodności tkankowej pomiędzy biorcą a dawcą. W przypadku komórek macierzystych, w przypadku szpiku jest trochę trudniej. I to jest jakby zaleta tego, ale tak naprawdę ta cała idea to jest przyszłość. Może przyszłość medycyny, kto wie.
A co to w ogóle jest ta krew pępowinowa?
Ta krew pępowinowa to przecież do niedawna, ja wiem, to jeszcze gdzieś tam lat, nie wiem, 80. czy 90. ona była po prostu utylizowana jako odpad medyczny. Dopiero chyba, ja już w tej chwili nie pamiętam, bym się mylił, czy to był 98 rok, czy 88, dokonano pierwszego przeszczepu komórek macierzystych, w przypadku chyba było białaczki. Gdzieś tam, nie pamiętam w jakim kraju. Natomiast, czyli to jest część medycyny, która się rozwija w ostatnich latach dość burzliwie. No w Polsce akurat się okazuje, że jest wielu takich fanatyków tego, tej dziedziny medycyny, tak bym powiedział. Wydaje się, że z dobrymi efektami. Jeżeli te nawet efekty może nie są takie, jak ich spodziewamy na początku, to jest jakieś światełko w tunelu. Także ja na to patrzę w ten sposób, że to są komórki nadziei, że to jest coś, co w przyszłości może się okazać. Ja powiem tak, zawsze mówimy, oby się nie przydały w rodzinie. My w Polsce mamy bank publiczny, taki dość słaby, powiedział, że on prawie, że nie istnieje. W wielu krajach typu Włochy czy Francja są banki publiczne, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast, ale tak jak mówiłem, tutaj mówiliśmy o kosztach, ale te koszty, to jak się to podzieli, przeliczy, że to jest koszt miesięczny w cenie jednego obiadu w barze Express, to może.
Dobrze, to powiedzmy o tych kosztach. Czy każdego? No może nie każdego jednak stać.
Może
na
nie
to.
Każdego, ale uważam, że jest to wydatek tak naprawdę raz na życie, tak? Ten taki wydatek, ten poporodowy, który jest troszkę większy, natomiast opłata miesięczna, to możemy to wnioskować w kwestii obiadu w barze mlecznym. Tak naprawdę. Są różne pakiety, także każdy może znaleźć odpowiedni pakiet dla siebie w kwestii czy potrzeb, czy finansów.
Kiedy się pobiera krew pępowinową? Bo wcześniej powiedział pan doktor, że to był odpad medyczny.
No to krew pępowinową pobiera się właśnie w trakcie narodzin dziecka, tak? To jest jedyny moment, kiedy możemy pozyskać tą krew pępowinową, a więc te drogocenne komórki macierzyste, o których właśnie tutaj rozmawiamy. Pobieramy to przy pomocy specjalnego zestawu pobraniowego, który najczęściej dostajemy od pacjentki. Pacjentka już przychodzi z przygotowanym zestawem pobraniowym, tak? Ale są też sytuacje, kiedy pacjentka decyduje się na taki zestaw w trakcie hospitalizacji. Najczęściej na sali porodowej. Właśnie czy to po edukacji, tak, z personelem medycznym, czy gdzieś tam w jakiś inny sposób, tak? Zapomniała, nie dotarła, tak? Więc wtedy my mamy tak zwane zestawy awaryjne, nagłe zestawy, które możemy w tej chwili właśnie zaproponować pacjentce i z nich skorzystać. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że te pobranie krwi pępowinowej jest bezpieczne, jest nieinwazyjne i bezbolesne, zarówno dla mamy, jak i tego nowonarodzonego dziecka. Tą procedurę przeprowadzamy bezpośrednio po porodzie, po odpępnieniu noworodka, tak? Położna za pomocą specjalnego tego zestawu wkłuwa się w naczynie sznura pępowinowego i pozyskuje tą krew. Pozyskuje krew, która spływa do takiego specjalnego worka. W tym worku znajduje się taka substancja, która zapobiega ewentualnemu krzepnięciu. Dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia, pakuje ten materiał, wypełnia wszelkie niezbędne formalności, tak? W międzyczasie pobiera również krew żylną od pacjentki, żeby wykonać wszelkie niezbędne badania laboratoryjne, które też również pokazują, tak? Czy taka pacjentka może dalej bankować tą krew pępowinową. Po czym, po tym odpowiednim zabezpieczeniu tego zestawu, przekazuje taki zestaw do laboratorium.
A ile tej krwi jest pobranej?
To w zależności od sytuacji, tak? No ale średnio jest to kilkadziesiąt mililitrów. Są takie sytuacje, kiedy pobieramy nawet ponad 100 mililitrów. Są takie sytuacje, kiedy pobieramy 50 mililitrów, tak? Mówi się, że minimum 10 mililitrów tak jakby wystarczy, żeby taką krew
To był jeden z zarzutów stawianych właśnie tym bankom komórek macierzystych, że tej krwi jest za mało. Ale w roku 2000, mamy 25, w 23 FDA zaaprobowała lek, który pozwala, substancję chemiczną może tak, która pozwala na namnażanie komórek macierzystych. Czyli jakby jeszcze może się nie skończył problem,
pięciokrotnie zwiększa się objętość tej krwi.
Czyli nawet jeżeli ta uzyskana krew jest w zbyt małej ilości i oponenci będą mówili, że to niczego nie przyda, bo tego jest za mało, bo tam pamiętajmy, że w tej krwi ta frakcja tych komórek, które są wykorzystywane, to jest tylko część. To jest około 10%. To te komórki można namnażać już in vitro, poza po pobraniu i tak dalej, wtedy, kiedy jest taka konieczność. Więc jakby jeden problem wydaje się, że rozwiązał się.
Czy pani dokładnie już zapoznała się z procedurą pobierania tej
krwi? Tak, my taki zestaw już mamy u siebie w domu, przygotowany razem z torbą porodową.
Z wyprawką.
Tak, z wyprawką dla dziecka, dla mnie. Także już czekamy po prostu na odpowiedni moment, kiedy zabierzemy to wszystko ze sobą do szpitala.
Czy są jakieś przeciwwskazania do pobrania krwi pępowinowej?
Znaczy powiem tak, w pewnych sytuacjach, że tam jest takie pewne sito, nazwijmy, eliminacji pacjentów, czyli kwalifikacja pacjentów odbywa się przed podpisaniem umowy, jest jeszcze dokładna rozmowa, wywiad rodzinny, bo w niektórych schorzeniach u matki na przykład nie ma sensu pobierania. To chodzi głównie o sznur pępowinowy i łożysko, ponieważ ona nie będzie wykorzystana. Oczywiście wolą rodziców może być inna, no, ale jakby nie ma sensu wykorzystywania tego. Natomiast tak naprawdę jakichś istotnych przeciwwskazań nie ma do tego. No, oprócz tego, że to jest, mówię, pewien wydatek. Ale Boże Święty, zdrowie ważniejsze niż pieniądze. No.
Komu ta krew może się przydać? Czy faktycznie temu dziecku
się przyda? To jest bankowanie rodzinne, z tego co ja tak to określane jest w Polsce. Czyli to jest, wchodzą w grę rodzeństwo. Czyli musi być bliski stopień pokrewieństwa, bo tu mówię, chodzi głównie o te antygeny zgodności tkankowej, rodzice. W przypadku sznura pępowinowego i łożyska to rzadziej jest pobierane, zdecydowanie rzadziej. Zresztą jakby zakres przeznaczenia tych komórek pochodzących, też komórek macierzystych, pochodzących z tych struktur, jest trochę inny. To głównie skierowane na komórki układu nerwowego, skóra i tak dalej.
Część regeneracyjna bardziej.
No właśnie, także tam jest trochę więcej przeciwwskazań, ale nie będziemy tam w tą medycynę w tej chwili włazić. Natomiast w gruncie rzeczy jakichś istotnych przeciwwskazań nie ma.
Skoro mówi pan, że to jest takie bankowanie rodzinne, to czy tutaj pani Ula, jak będzie miała krew pępowinową u pierwszego dziecka, czy może już nie bankować krwi u kolejnych dzieci, które się pojawią w przyszłości? I wystarczy tylko ta krew.
Ja powiem tak, w świetle tego, co czym dysponujemy, chociażby kwestia tego namnażania komórek, być może się okaże, że ten depozyt w postaci tej jednej krwi jest wystarczający. I nie wiem, czy pani planuje jeszcze dużo dzieci, ale zdaje się,
planować planujemy, natomiast mamy nadzieję, że nigdy nam się to nie przyda.
A no właśnie, to jest taka intencja tego, oby się nie przydało.
A jak długo można krew przechowywać w banku?
No chyba bezterminowo, nie ma takiej ograniczenia.
Poza rodziną, komu można ją jeszcze dać?
No właśnie tutaj jest pewien problem prawny w Polsce, że zdaje się, że tu może być pewien kłopot. Ja dokładnie nie znam tych prawnych ograniczeń, ale to nie jest tak, że tą krwią ma...
My raz do roku też mamy taką akcję, kiedy pobieramy krew pępowinową dla celów publicznych. To właśnie w listopadzie minęło, kiedy pacjentki dobrowolnie decydują się przekazać tą krew pępowinową właśnie do banku publicznego na potrzeby innych chorych dzieci. Tak? I ta akcja też, nie ukrywam, że cieszy się dużym zainteresowaniem i pacjentki często się decydują. I właśnie wtedy taka krew może trafić w kierunku osób, które tego potrzebują. Tak? Oczywiście po uzyskaniu tej zgodności tkankowej, tak? No bo to jest jakby nasz priorytet.
To jest coś w rodzaju banku publicznego. To, co jest na przykład we Włoszech, gdzie jest, ja nie powiem, że zakaz, no ale tak formalnie nie ma banków prywatnych.
I jak pacjentki do tego podchodzą? Chętnie? Czy,
tak, chętnie.
Czy
chętnie.
Jest roztłumaczane, że to jest bezpieczne?
Tak, mamy swoje wytyczne, według których musimy jakby pobierać tę krew, dostajemy to od razu odgórnie, tak? Więc generalnie pacjentki bardzo chętnie, tak, decydują się na to, żeby taką krew oddać i pomóc innym w tej kwestii.
Jakie są jeszcze ryzyka i inne kontrowersje, o których pan nie powiedział, związane z bankowaniem krwi pępowinowej, o których powinno się mówić?
Tak się teraz zastanawiam. Ja mówię, no to jest ta kwestia jakby odsetka wykorzystania tego. Oponenci metody mówią, że to się zbyt rzadko wykorzystuje, żeby warto było deponować. No ale to jest zły sposób myślenia, moim zdaniem. Jeżeli rzeczywiście poświęca się na to być może publiczne pieniądze, i to może ma to jakiś sens, ale też do końca nie jestem tego pewien. Natomiast ja nie wiem, to czy człowiek będzie rozczarowany, że ta krew się nie będzie wykorzystana? Nie. No bo samo ryzyko, no co się może zdarzyć? Jest to przechowywane w naprawdę dobrych warunkach. Ten polski bank, on się bardzo rozrósł. Ja pamiętam, jak się ta firma pojawiła na rynku, były jakieś duńskie banki krwi, różne inne. W tej chwili został ten Polski Bank Komórek Macierzystych, współpracujący z Instytutem Transfuzjologii, Hematologii. Nie wiem, gdzie oni teraz się mieszczą. Kiedyś to było w Centrum Zdrowia Dziecka. Tam były takie specjalne pomieszczenia przeznaczone na to. No, w końcu tam tego jest dużo. To się rozwinęło, zresztą ta firma funkcjonuje w Europie i jest akceptowana w wielu krajach jako firma rzetelna, uczciwa. Także to, jakim jeszcze ewentualnie mówimy ryzyku? Co z tym może być związane? Nie.
Wyzwania?
Słucham?
Wyzwania. Oprócz tego, że cały czas trwają badania, w jaki sposób można jeszcze krew pępowinową wykorzystać.
No na razie, jak powiedziałem, to się rozszerza ciągle tych pole chorób czy schorzeń, w których można pomóc za pomocą podawania komórek. Bo te komórki macierzyste, to one, jak się nimi dobrze pokieruje, to one robią to, co człowiek chce. I to jest bardzo ważne.
I często się też słyszy, że do poprawiania urody.
No to myślę, że to jest jakaś część, ponieważ w tej chwili medycyna to głównie chyba jest medycyną estetyczną, tak z tego, co zauważyłem.
Aż tak źle nie jest,
nie, może tak źle nie jest. Nie, tak źle nie jest, ale jak się pytam studentów, to mówią, że najchętniej chirurgia plastyczna albo estetyczna, to ich interesuje. Nie chirurgia czy interna. Nie, żartuję oczywiście, tylko część tak myśli. Ale to jest jakaś gałąź też przed nami, być może.
Jak pani pacjentki, czym się kierują, jeśli decydują się na pobranie krwi pępowinowej?
No myślę, że przede wszystkim dobrem swojego dziecka, tak? Że decyduje, chcą zabezpieczyć, stworzyć taką pewnego rodzaju polisę, tak? Na życie dla tego dziecka. Przykładowo zamiast zainwestować w jakąś, nie wiem, horrendalnie drogą rzecz, nie wiem, strzelam może jakiś wózek, tak? Wolą jakby w tym kierunku uderzyć, tak? Czyli
właśnie my z perspektywy rodziców kupujemy sobie taki swoisty spokój wewnętrzny, a dla dziecka taką polisę ubezpieczeniową na wypadek różnych chorób.
No ale to nie jest polisa ubezpieczeniowa dla dziecka.
To dobra, no niech będzie, że tak, taki pojęcie funkcjonuje.
Tak zwane.
Niektórzy to też nie podoba mi się. Nie mnie, tylko niektórym się nie podoba takie używanie, że to jest taka biologiczna polisa czy jakaś. No dobra. Ale ja przypominam taki wątek z życia. Andrzej Krauze on się nazywał. Chyba dobrze, ja pamiętam. Reżyser bardzo dobry swoją drogą. Zrobił parę niezłych filmów. I on zachorował na jakąś chorobę nowotworową ze swoją żoną, aktorką. Pojechał leczyć się do Afryki u szamanów, bo medycyna tradycyjna była bezradna. Umarł. Faktem. To nie było. Kto wie, gdyby można było wtedy, gdyby ta medycyna, czy ta związana z tym komórkami macierzystymi była na jakimś lepszym, może by mu to pomogło. Kto wie? Kto wie, za kilka, może za kilka nie, ale za kilkanaście lat może otworzą się kompletnie nowe perspektywy w leczeniu niektórych chorób. Właśnie dzięki tego typu rzeczom. Więc to jest inwestowanie w przyszłość rozwiązań technologicznych.
A czy takiej chorej osobie, która spodziewa się, że będzie miała potomka właśnie krew od dziecka, może pomóc? W jakich sytuacjach?
No ja podam, znaczy tak, generalnie rzecz biorąc, te podawanie komórek jest tak zwane autologiczne, czyli to jest, pobieramy krew od dziecka i temu samemu dziecku po jakimś czasie niestety dopadła go jakaś choroba i są opisy nawet w polskiej literaturze podania krwi, no tej właśnie krwi pobranej przy porodzie tego dziecka z powodu białaczki uzyskano całkowitą remisję choroby. Nie wiem, jak dużo jest tych przykładów, bo ja specjalnie się tym tematem aż tak strasznie nie interesuję, żeby śledzić wszystkie dokonania, ale było coś takiego. W niektórych schorzeniach, ale to firma też uczciwie mówi, bo tam jest pewna rozmowa, niestety podanie autologiczne nie wchodzi w grę, dlatego że to jest tak, to są komórki, które mają zakodowany jakiś potencjał zła w sobie. Ja już tak mówię, tak bardzo literacko.
Tak, żebym ja zrozumiała.
Tak, mniej więcej. No. Skoro pojawiła się choroba nowotworowa, a ona ma jakieś korzenie genetyczne, no to jakiego czorta pchać te komórki z powrotem temu osobnikowi. No więc są pewne schorzenia, gdzie niestety choroba dyskwalifikuje zastosowanie. No ale z drugiej strony osobom spokrewnionym już nie. Zdecydowanie łatwiej jest dobrać tkankowo gospodarze i dawcę w przypadku komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej niż na przykład do kupy zebrać szpik kostny.
I na zakończenie, jakie ma pani oczekiwania wobec tej zdeponowanej krwi w przyszłości?
No tak naprawdę to mam nadzieję, że się nigdy nam nie przyda.
Jej nigdy się nie przyda.
Nie,
jak długo będzie pani ją przetrzymywać w banku?
A tego jeszcze nie wiemy. Na tą chwilę robimy wszystko, żeby było, żebyśmy mieli ten spokój wewnętrzny, tak, i temu dziecku zapewnić to bezpieczeństwo. Natomiast liczymy na to, że nigdy z niej nie skorzystamy.
Jeszcze jedno zdanie powiem, a propos tego właśnie, że się kiedyś człowiek musi zdecydować, że przestajemy. Otóż na świecie większość zastosowań miała miejsce u ludzi dorosłych. Krew pobrana z pępowiny służyła osobom dorosłym. Niekoniecznie dzieciom, czy tam w okresie jakimś tam młodzieńczym. Więc ja mówię o danych takich płynących z całego świata, głównie z banków publicznych.
Nie wiadomo jeszcze, jakie zastosowanie będzie miała krew pępowinowa już nawet w niedalekiej przyszłości, bo na przykład są badania kliniczne nad jej użyciem w związku z takimi schorzeniami, jak między innymi mózgowe porażenie dziecięce, urazy rdzenia kręgowego, urazy mózgu, czy u pacjentów z zaburzeniami rozwoju, na przykład w terapii autyzmu. A pani życzę, żeby nigdy nie było potrzeby używania krwi pępowinowej, żeby dziecko i cała rodzina była zdrowa, żyła w zdrowiu. Dziękuję państwu.
Dziękujemy.
Za wizytę.
Dziękujemy
w studiu.
Bardzo.
Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli czekająca na narodziny dziecka Urszula Sobolewska, położna oddziałowa bloku porodowego Kliniki Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Monika Sidorczuk oraz lekarz kierujący tą kliniką Jerzy Przewieść. Dziękuję państwu za rozmowę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.